Podcast Głowa do Góry. Rozmowa z autorami książki Tatrzańskie opowieści, Mateuszem Waligurą i Dariuszem Jaroniem. Dzień dobry kochani, po raz kolejny w podcaście Głowa do Góry i dzisiaj chcę was zaprosić na rozmowę. Rozmowę z autorami tej książki, książki Tatrzańskie opowieści. No więc zaczniemy od odrobiny Wikipedii. Mateusz Waligura, cześć, podróżnik, cześć. Dziennikarz, fotograf. Człowiek, który przemierzył pustynię Gobi, Solar de Uyuni, norweski płaskowyż, którego nazwę poproszę, żebyś ty wypowiedział.
Hardangervidda.
Dziękuję bardzo. Samotnie zdobyłeś biegun południowy, wszystko się zgadza. Przejechałeś na rowerze najdłuższe pasmo górskie na świecie Andy i wędrowałeś wzdłuż Wisły, Bałtyku i teraz przez całe Tatry. Obok Dariusz Jaroń, też dzień dobry, cześć.
Cześć.
Z zawodu specjalista content marketingu, dziennikarz, autor wielu książek, w tym też tych górskich. No i powiedzmy to jeszcze raz, w tym tej, którą ja osobiście uwielbiam, czyli książki Polscy Himalaiści o wyprawie z 39 na Nanda Devi East, którą bardzo wam polecam. No więc zacznijmy teraz, przejdźmy do tematu naszego spotkania. 32 dni, 483 km, wszystkie tatrzańskie szlaki, koniec Wikipedii. Dajcie mi obaj, proszę, swój górski kontekst. Jak zaczęły się wasze, nazwijmy to, relacje z górami? Jak w te góry weszliście? Jak je przeżywacie? Czym one dla was są? Mateusz, może zacznij.
Te 32 dni w Tatrach to była próba odpowiedzi na to, czym dla mnie są góry. Nie tylko same Tatry, które w jakiś sposób ukształtowały mnie, i to, jakim turystą górskim jestem. Niemniej jednak próbą odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę łączy mnie z górami. Nie odpowiem na to pytanie, co mnie łączy, bo zepsuję wszystkim potencjalnym czytelnikom przygodę związaną z czytaniem tej książki. Niemniej jednak góry to jest dla mnie miejsce, w którym mogę pobyć sam z sobą. I wiem, że to brzmi dosyć śmiesznie w kontekście 32 dni marszu przez Tatry w czerwcu. Niemniej jednak nawet o tej porze roku możemy w Tatrach znaleźć takie miejsca, w których czujemy się odosobnieni. I chyba to jest jeden z głównych powodów, dla których ja w ogóle wyruszam w drogę. Nie tylko przez te góry wspomniane już teraz, ale też płaskowyże arktyczne czy pustynie. To jest czas, który mogę poświęcić na to, aby dowiedzieć się, kim jestem. Chyba o to chodzi, aby spróbować znaleźć odpowiedź na to pytanie, jakim jestem człowiekiem i w górach znajduję tę przestrzeń.
Mm-hmm. A ten górski kontekst, bo ja wiem, że ty byłeś przewodnikiem wysokogórskim.
Byłem osobą, która prowadziła ludzi w góry jako pilot wycieczek. Byłem odpowiedzialny za koordynację tych wypraw górskich, zawsze korzystając z usług przewodników lokalnych.
Okej, w ten sposób.
Innymi słowy, był taki okres w moim życiu, kiedy górami się rzeczywiście zachłysnąłem. Jako młodzieniec, czytając książki związane z górami, marzyłem o tym, że ja któregoś dnia postawię swoją stopę w górach najlepiej od razu, tych najwyższych, gdzieś w Himalajach czy Karakorum. Następnie jakby ten mój związek z górami znalazł jakieś ujście w książce Trek, którą napisałem w 2017 roku, która była takim kompendium wiedzy dotyczącym wędrowania, także trekkingów górskich. I wtedy stało się coś takiego, co sprawiło, że ten mój związek z górami nieco przygasł. Skupiłem się na innych wyprawach, na wyprawach pustynnych, teraz na wyprawach polarnych. Ale fajnie, że o to pytasz, bo czuję, że ten mój związek z górami to nie jest coś definitywnie w jakiś sposób określonego i zakończonego. Więc w pewnym sensie próbuję nadal znaleźć tę najlepszą odpowiedź. Może dlatego już niebawem, bo w połowie marca wyruszę w te najwyższe góry w Himalaje Nepalu, aby może nie pobyć sam z sobą, bo Solukhumbu to jest region dosyć mocno zaludniony i odwiedzany przez turystów wszelkiej maści z całego świata. Niemniej jednak cały czas tej odpowiedzi, czym dla mnie są góry, po prostu szukam.
Czy to jest już kolejny projekt, który będziesz realizował, tak?
Tak.
Czy możesz zdradzić, co to będzie?
Oczywiście mogę zdradzić, mogę zachęcić nawet do uczestnictwa w tym projekcie. Jest to wyprawa na Mount Everest. W ramach tej wyprawy chcę przejechać 1200 kilometrów przez Indie na rowerach do miejsca w Nepalu, w którym kończy się droga, następnie założyć na plecy plecak, dojść do bazy pod Everestem i spróbować wejść na szczyt, tym samym wejść na najwyższy punkt na Ziemi z poziomu morza, wszystko siłą własnych mięśni. Każdy może wziąć udział w tej wyprawie poprzez stronę naeverest.pl. Pomagając mi tak naprawdę w realizacji tej wyprawy poprzez jej finansowe wsparcie, ale też bezpośredni udział w relacjach, które będą z tej wyprawy prowadzone. Dla mnie tak naprawdę wędrówki są sposobem opowiadania historii. Mhm. Sama wędrówka jest jakąś osią do opowieści i to właśnie poprzez opowiadanie o tych wyprawach i o tych miejscach, które widzę i przygody i emocje, których doświadczam, mogę się tymi miejscami dzielić z innymi i chciałbym, aby tak było też w tym przypadku.
Mm-hmm. No to zachęcamy oczywiście. Jeszcze raz ta strona internetowa, jakbyś mógł przypomnieć.
Na everest.pl.
Okej. Okay. W ogóle ten koncept wchodzenia na górę z poziomu morza, coś fantastycznego, też od dawna mi chodzi po głowie. Darek, jakbyś mógł też ty opowiedzieć, jak dla ciebie, w jaki sposób góry weszły do twojego życia i w jaki sposób w nim były przez te wszystkie lata?
One gdzieś tam były obecne w dość bliskim geograficznym położeniu, bo z Krakowa w Tatry mamy blisko. I zawsze to też jest ciekawe, jak rozmawialiście o tym, że góry to są Tatry, że to jest właściwie synonim. Mm-hmm. I no, u mnie tak jest, że myśląc o górach, to pierwsze skojarzenie to są Tatry, więc one gdzieś tam były, czy jakieś wyjazdy rodzinne, czy później inne. Natomiast długo były, ale to było jakieś takie, no nic specjalnego dla mnie. Nie miały jakiejś takiej większa wartość za tym nie szła, poza tym, że one po prostu są. Natomiast nie pamiętam, ile to było lat temu, może 8-10. Nagle coś zatrybiło. Ja stwierdziłem, że muszę jechać w góry. I zaczęło się od Świnicy. Trochę dziwny kierunek dla kogoś, kto wcześniej nie chodził za bardzo po górach, i nagle Świnica, tylko i wyłącznie, nic więcej. Świnica albo po prostu śmierć. No i zaczęło się od Świnicy i
wsiąknąłem. Ale to znaczy, że wchodziłeś na tą Świnicę kilka razy?
Nie, raz, tylko...
Okej, okay. Ale ona była taką obsesją.
Taka idea, tak, okay, że okay. Jak jedziemy w góry, no to na Świnicę. No nigdzie się nie da, indziej to musi być Świnica. Aha. Więc padło na tą Świnicę. I to był taki początek jakiegoś zachłyśnięcia się Tatrami. Zobaczenia, że tam jest pełno wspaniałych gór, miejsc i że ja tam potrzebuję bywać. Nie być na co dzień, czy jakoś specjalnie długo, ale wystarczy mi, że raz na czas wsiądę w auto o bardzo wczesnej porze, zaparkuję gdzieś w pobliżu wejścia do którejś Tatrzańskiej Doliny i...
Zapłacisz bardzo dużo.
Tak, ale spędzę tam kilkanaście godzin, wrócę i to jest super. I to jest jakiś sposób na załadowanie akumulatora, wyczyszczenie głowy. I pewnie to nie jest jakaś odpowiedź pojedyncza, że raczej ludzie bardzo często w ten sposób po prostu mają podejście do Tatr. I no i chyba to jest dla mnie ważne w tym momencie.
Czy to się potem przerodziło w jakieś... większe górskie też przedsięwzięcia? Pytam tylko, żeby wiedzieć, jaka jest twoja górska historia. Czy to są tatrzańskie wycieczki od czasu do czasu, tak jak mówisz, które mają trochę trzymać te głowy
poza
w fajnym
tą
miejscu?
Poza spektakularną wyprawą na Świnicę, to z innych równie ambitnych celów był Kościelec, były Rysy, Orla Perć, ale no to dalej no jest to poruszanie się turystycznymi szlakami w Tatrach. Nie mam we mnie odwagi do walki z lękiem wysokości, żeby gdzieś próbować taternictwa czy czegoś wyżej. Przynajmniej dotąd
gdzieś
nie
kiedyś
było.
Słyszałem, to chyba mówił Alex Honnold, który, umówmy się, jest dosyć wykwalifikowany w tym temacie, że większość z nas myli lęk wysokości z lękiem przed spadaniem, który jest całkowicie naturalny i da się go przezwyciężyć.
No powiedz mi, co ten Honnold zrobił zimą w Tatrach.
Na Świnicy nie był, więc.
Dokładnie. Także Honnolda mamy z głowy. A, Darek, czy kiedy ruszyłeś już w te Tatry, to już wtedy w tobie zrodziła się jakaś taka potrzeba poznania bardziej kultury Podhala, ludzi, którzy te Tatry trochę definiują od takiej strony społecznej? Czy w tej książce mogłeś dopiero taką stronę odkryć?
Znaczy, gdzieś te Tatry poznawałem przy wcześniejszych książkach i na pewno one stawały mi się coraz bliższe, natomiast no, te pierwsze wyjazdy to raczej były takie po prostu typowo turystyczno-górskie, bez jakiegoś zagłębiania się. Jedyny kontakt z kulturą był taki, że trzeba iść kupić obiad. No i to właściwie byłoby na tyle, bez jakiegoś poznawania historii, bez literatury, kultury i regionu. To przyszło z czasem. I przyszło z książkami, szczególnie przy książce Skoczkowie Przerwany Lot. To jest taka opowieść o przedwojennym narciarstwie i o naszych mistrzach skoków narciarskich przedwojennych, czyli o Bronku Czechu, o Stanisławie Marusarzu. No i żeby tą historię tych pierwszych narciarzy, pierwszych takich wybitnych narciarzy, bo wcześniej oczywiście byli inni, żeby ją odpowiednio umiejscowić, no trzeba było to Zakopane poznać. Zakopane z tamtych lat, Zakopane przedwojenne. No i to na pewno był taki klucz do tego, żeby poznać trochę lepiej to miejsce. No i od tego czasu się właściwie zaczęło takie poznawanie.
To jest w ogóle ciekawe to, co powiedziałeś, że wcześniej jeździłeś i jedyny kontakt z kulturą to kupując obiad. Bo ja się zastanawiam, jak i czy wy jesteście w ogóle w stanie powiedzieć coś takiego, jak można jeździć w góry, na Podhale, w Tatry, żeby nie przeoczyć tego, nazwijmy to ogólnym, takim brzydkim słowem, folkloru, który jest bardzo istotny w tym wszystkim, który wy opisujecie, a który bardzo ciężko dostrzec, kiedy, dajmy na to, taki ja mam weekend, w piątek wieczorem pakuję manatki, jadę do Zakopanego i w sobotę rano wychodzę i mam tylko 2 dni, żeby pochodzić po Tatrach i w niedzielę wracam i to wszystko jest w pośpiechu, bo mam tylko weekend i strasznie ciężko jest dostrzec to, o czym wy piszecie. Jak to zrobić, żeby tego nie przeoczyć? Czy macie odpowiedź na to?
Z mojego punktu widzenia chyba kluczowe jest tutaj słowa jestem w pośpiechu, bo mam tylko weekend. Jeśli jesteś w pośpiechu i masz tylko weekend, to zagospodaruj go tak, żeby wynieść z tej wycieczki coś, co ma wartość, czyli pójść na Grzesia albo na Świnicę, to dla odważnych.
Honor, czekamy.
Poznanie, zagłębienie się w tę kulturę Podhala, tudzież te wszystkie historie związane z Tatrami wymagają po prostu czasu. Wymagają twojej uważności i tego, że jesteś zdecydowany ten czas i uważność poświęcić. Dla mnie Podhale, pod Tatrze i same Tatry zawsze były jakimś takim mitycznym, wyidealizowanym miejscem, które znałem z książek. I był taki okres w moim życiu, że bardzo dążyłem do tego, aby na tym Podhalu zamieszkać. Na co dzień mieszkam we Wrocławiu. I studentem będąc, zbierałem materiały do pracy dyplomowej na temat Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Zamieszkałem wówczas w Zakopanem z cichym, ale chytrym planem, aby w to Podhale się po prostu wrzenić. Wrzeniłem się niemal w Łomianki pod Warszawą, więc wyszło jak wyszło. Natomiast to, że nie wrzeniłem się w Podhale, chyba jednak wyszło mi na dobre, bo w trakcie tych wszystkich rozmów z osobami, które mieszkają na Podhalu, które wtedy odbyłem, z tych rozmów wynikało, że one rzadko bywają w Tatrach, bo po prostu nie mają na to czasu. I wtedy zdałem sobie sprawę z tego, jak wielkim szczęściarzem jestem, bo kiedy ja z mojego życia rodzinnego, zawodowego wygospodaruję jakąś część, jakiś odcinek czasu, weekend, tydzień i przyjeżdżam w te Tatry, to poświęcam się im całkowicie i rzeczywiście chłonę je przez cały ten czas. Natomiast aby poznać bliżej takie historie jak te, które przedstawiliśmy razem z Darkiem w książce Tatrzańskie opowieści, no to będzie wymagało od nas trochę większej ilości czasu i wydaje mi się, że książka jest dobrym punktem wyjścia, bo wiemy, co tak naprawdę jest dla nas interesujące. Na przykład historię lutników zakopiańskich, którą przedstawiliśmy w książce Rodziny Mardułów. No to było, to nie ja wszedłem w tę historię, to jakoś historia Ludwiny Marduły pojawiła się w moim życiu, bo Ludwina była razem ze swoim mężem w jednej z grup na Kilimandżaro, które prowadziłem. I zupełnym zbiegiem okoliczności okazało się, że ona pochodzi z Podhala, pochodzi z rodziny, która od wielu pokoleń wytwarza skrzypce. Więc czasem takie historie pojawiają się w naszym życiu w sposób niespodziewany. Aby doświadczyć ich w sposób bardziej świadomy, no to musimy temu jednak poświęcić nieco więcej czasu.
Darek, twoje spojrzenie na to?
Taka prosta rada to jest to, żeby będąc Zakopanem skręcić z tych krupówek i to skręcić zarówno fizycznie, żeby zobaczyć inne zakątki miasta, niekoniecznie przykryte kiczem, ale też chcieć poszukać innych rzeczy. Czyli jak mamy jeden weekend, który planujemy, to spróbujmy przychodzić do teatru tam miejscowego. Poszukać czegoś, co jest trochę inne niż te takie utarte Zakopiańskie Szlaki, są festiwale. No, jest też oferta kulturalna, trochę bardziej ambitna, trochę bardziej pokazująca to miejsce takie, jak ono jest, a nie tylko no, takie odpustowe, no, krupówkowe. Ja mam bardzo złe jakieś, nie, wręcz mam wrażenie, że dostaję wysypki. Teraz jestem na krupówkach w szczycie sezonu, to bardzo potrzebuję skręcić gdzieś w bok, bo...
Właśnie ja mam podobnie i to moje pytanie w ogóle bierze się stąd, że mam wrażenie, że to nie jest inaczej. Bo nie chcę zbyt mocno uogólniać tego tematu. To jest moje własne doświadczenie, które mnie przeraziło. Byłem w Tatrach, miałem pójść w góry. Okazało się, że tego dnia nie idę w góry, mam wolny dzień w Zakopanem. I jedyne, co mi przychodzi do głowy, to pójść na te... za przeproszeniem krupówki.
Zrobić sobie zdjęcie z misiem.
Na przykład, którego też opisujecie w piękny
Ale
sposób.
Ale misie jest akurat legitny.
Ja nie mam zdjęcia z misiem, więc też jeszcze muszę wrócić do Tatr.
Natomiast ja nie mam zdjęcia z misiem i na pewno nigdy bym się nie spodziewał, że zdjęcie z misiem może też wiązać się z rozmową z tak fascynującym człowiekiem jak pan miś.
No to też jest ciekawe, że przynajmniej nie tak dawno jeszcze tych misiów mogło być o wiele więcej.
Mm-hmm. A teraz jest licencja na
wycie. Teraz jest jeden oficjalny zakopiański miś, tak. I za nim coś stoi, to jakaś historia, jakaś tradycja, to nie jest człowiek, który po prostu któregoś dnia kupił gdzieś tam chiński plastikowy kostium misia i stwierdził, że zarabiał pieniądze, tylko to jest kontynuator tradycji tego misia zakopiańskiego, który tam od przeszło 100 lat stał i się fotografował z turystami. No więc można tak.
A trzeba przyznać, że miś lubi opowiadać, więc tak. Czasem prócz tego zdjęcia, po które przychodzimy, warto zagaić, warto gdzieś tam jakieś drzemiące się w nas wątpliwości, pytania i rozterki wypowiedzieć, a noż wywiąże się z tego jakaś ciekawa rozmowa. Darek powiedział takie fajne zdanie, że jak znasz 5 osób w Zakopanem, to tak jakbyś znał już całe miasto, bo tam wszyscy się znają. Mm-hmm. Więc jest duża szansa, że jeśli złapiesz już ten punkt zaczepienia, w zasadzie jedną osobę, o której historię możesz się zaczepić, ona pokieruje cię dalej. Mm-hmm. Tak było też trochę z nami.
Mm-hmm. Zdecydowanie. To właściwie ta...
To jest świetna rada, wydaje mi się.
Padło dzisiaj pytanie o dobór rozmówców. Część mieliśmy jakby tak odgórnie, że chcieliśmy z tymi osobami porozmawiać, a część to no, przypadek, to właściwie skierowali nas inni do określonych osób, bo mieli ciekawe historie do powiedzenia.
Skoro jesteśmy przy tym temacie, to zapytam, w takim razie w jaki sposób trafiliście do rodziny prowadzącej schronisko w Dolinie Roztoki? Bo to na przykład to jest na końcu książki i to mnie strasznie ucieszyło, bo to jest moje ulubione tatrzańskie schronisko. I strasznie się ucieszyłem, mogąc tak po prostu poznać tych ludzi. W jaki sposób tam trafiliście?
Czy chcieliśmy w jednej z tych takich tekstów poruszyć temat schronisk tatrzańskich? Mm-hmm. I właściwie dwie rzeczy. No pierwsza jest taka, że to schronisko jest na uboczu, jest gdzieś takie trochę zapomniane, trochę nieodkryte, więc chociażby to było już powodem do tego, że to pokażmy tych ludzi. Pokażmy, że to schronisko istnieje, bo jak ktoś idzie z parkingu do Nadmorskie Oko, to może w ogóle nie mieć tej świadomości, że można odbić i za niedługi czas znaleźć się w ciekawym miejscu.
Przy tym odbiciu zdaje się są to i toje, więc jest rozpraszacz.
Tak, więc no jest co robić, tak? No. I więc to jest jedna rzecz. A druga historia jest taka, że to jest jedyna rodzina, która na co dzień mieszka w schronisku zakopiańskim, tatrzańskim.
I to jest świetne.
I samo w sobie to już jest ciekawe, że mamy ludzi, którzy prowadzą normalne życie, mają dwójkę dorastających synów. No i gdzieś to życie trzeba prowadzić, ale jednocześnie mając biznes pod tytułem Tatrzańskie Schronisko, czyli jednak no, z tym się wiążą pewne wyzwania codzienności.
To zmieńmy front. Co was wkurza w Tatrach?
Ojej. Ja przez całą książkę starałem się nie narzekać tak daleko, jak to możliwe. A teraz muszę. Mhm.
To jest ten moment, kiedy to wszystko, co w sobie trzymałeś...
No mamy sporo czasu. Najbardziej nie tyle w samych Tatrach, co w postawach ludzi, którzy po górach chodzą, wkurza mnie taki krytyczny sposób patrzenia na poczynania innych. Mm-hmm. I mówię tutaj głównie o wypadkach, które wydarzają się w górach i to, jak bardzo jednoznaczne są te oceny. Mm-hmm. Szczególnie w internecie, kiedy wydarzy się jakiś górski wypadek, chętnie podejmowany przez media.
Pozdrawiamy Forum Tatromaniaków.
Pozdrawiamy wszystkie fora górskie tak naprawdę. Wszystkie osoby komentujące i czujące, że są w stanie wyrazić swoje zdanie i to zdanie ma znaczenie dla innych. Kiedy wydarzy się jakiś wypadek mniej lub bardziej spektakularny, to od razu pojawiają się komentarze na zasadzie, no debil, po co tam szedł? Teraz wszyscy musimy za to płacić, a niech sam zapłaci. Ja prawie zginąłem w Tatrach, na Kościelcu, zimą. Popełniłem masę błędów. I ta masa błędów i bardzo drobiazgowa analiza tej sytuacji nauczyły mnie po pierwsze pokory w stosunku do moich wędrówek po Tatrach. Co ważniejsze jednak, chyba nauczyły mnie pokory w takiej wstrzemięźliwości w wydawaniu jakichkolwiek wyroków i ferowania tych wyroków i wydawania jakichkolwiek ocen. Co zaskakujące, taka sama jest też postawa samych ratowników Topru, z którymi rozmawiał Darek. Oni nie oceniają. Mhm. I ja teraz, jako osoba stosunkowo doświadczona górsko, zdaję sobie sprawę z tego, że w górach, pomimo twojego najlepszego przygotowania, umiejętności, wiedzy, mogą zdarzyć się rzeczy, na które nie masz wpływu, rzeczy nieprzewidziane. Innymi słowy, jeśli nie było mnie w danym miejscu, nie byłem jego bezpośrednim świadkiem, a nawet gdybym był, to raczej zachowam swoją prywatną opinię dla siebie, wierząc, że jeśli dla kogokolwiek ma ona znaczenie, to chyba tylko dla mnie. Innymi słowy, ocena dokonań tudzież przewinień innych ludzi przychodzi mi z dużo, dużo większym trudem. I to mi się po prostu nie podoba, że tak łatwo oceniamy innych przez pryzmat być może swojego doświadczenia także.
Tak, ratownicy Topru pełnią ważną rolę w tej książce. Jest ich dużo i to nie może dziwić, bo oni się cieszą gigantycznym szacunkiem wśród ludzi. Zresztą słusznie. Ale chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, o której piszecie w tej książce, o której ty tylko teraz nie powiedziałeś, a która też mnie się strasznie podoba w tym kontekście, o którym ty mówisz. Że kiedy oni piszą te komunikaty na Facebooka, kiedy piszą o tym, co się wydarzyło, jakie akcje przeprowadzili, to tam też tej oceny nie ma, nawet jeżeli aż się o nią prosi. I to jest fantastyczne. Co ciebie wkurza w górach? W Tatrach.
W Tatrach. Nie wiem, czy jest coś, co mnie wkurza. No, mogę narzekać na turystów, że ich jest dużo, ale z drugiej strony, będąc wśród nich, jestem jednym z nich. No, więc sam bym siebie wkurzał, robiąc ten tłum. Bardziej mnie wkurza taki zakopiański kicz, który gdzieś pozbawia Podhale tego, chyba tej magii, w którą my chcemy wierzyć, że ona takie jest. Może to sami tworzymy taki wizerunek Podhala, że ona jest jakieś mityczne, inne. Takie kiedyś było. Ciekawe, czy gdyby zapytać tych ludzi, którzy to właśnie dawne, artystyczne, mityczne Zakopane tworzyli, to czy oni też mieli takie podejście, też tak to idealizowali, jak gdzieś tam opowiadając my o tym. No ale trochę szkoda, że jest tak czasem przykrywane taką byle jakością, taką łatwym zarobkiem na takich, no myślę, że stać Zakopane na coś lepszego, na taki kurort z nieco wyższej półki.
Wychodzi z nas boomerstwo teraz. Tak, bo tak kiedyś to jesteśmy było. Takimi dziadersami, którzy mówią właśnie, że teraz to już nie ma Teatru
Zakopanego. Nie ma czasów. Świnica stoi natomiast.
To Świnica stoi. Zastanawiam się właśnie, czy wychodzi z was to boomerstwo, no bo mam wrażenie właśnie, że opieracie mu się aktywnie.
Ja, pisząc swoją część książki, na pewno unikałem zajmowania jakiegokolwiek wyraźnego stanowiska, opowiadania się po którejkolwiek ze stron. To na przykład dotyczy opisu tego, jak zmieniają się tatrzańskie schroniska. Chyba takim przykładem jak na dłoni jest Murowaniec po przejęciu przez nowych właścicieli. Wprowadzone przez nowych właścicieli decyzje i rozwiązania spotkały się z wieloma głosami krytyki. Niemniej jednak, kiedy jestem w Murowańcu, to naprawdę nie widzę, żeby ktokolwiek narzekał na panujące tam warunki. Wyśpiewany apartament znajdujący się na poddaszu schroniska jest rezerwowany z wyprzedzeniem rocznym, więc jest zapotrzebowanie na takie miejsca. Innymi słowy, uważam, że to, co dzieje się ze schroniskami, ale też samym Zakopanem, chyba jest wynikiem tego, jakie mamy wobec nich oczekiwania, przynajmniej większość ludzi, którzy w to miejsce przyjeżdżają. I oczywiście możemy się nie poddawać tej wizji tego, jak, w którym kierunku to Zakopane zmierza. Niemniej jednak wydaje mi się, że to, co dzieje się w tym mieście, jest w dużej mierze dopasowane do gustu osób, które to miasto odwiedzają.
Mm-hmm. Wracając jeszcze do tego, co wcześniej powiedziałeś o tym, że to Zakopane będące jakąś taką jakimś centrum życia intelektualno-kulturalnego Polski, ściągające te najciekawsze postaci, że ono już albo nie istnieje, albo jest przykryte. I właśnie czytając tę książkę, ja sobie pomyślałem, że ono istnieje, tylko że my go teraz trochę nie widzimy, bo wiele osób, które przedstawiliście w tej książce, to nie są ludzie urodzeni w Zakopanem. To są ludzie, którzy się tam sprowadzili, bo ta magia teatr, bo to Zakopane ich tam jakoś przywiodło. Był jakiś magnes, który ich przyciągał, więc to wciąż jest miejsce, które przyciąga najbardziej niezwykłe osoby w Polsce, można powiedzieć, na bardziej lub mniej stałe. Sam powiedziałeś, że też w pewnym momencie miałeś ochotę tam zamieszkać, więc ciągle jest taki magnes.
Nie mam o sobie takiego przekonania, że jestem kimś wyjątkowym. Wydaje mi się, że brak mojej obecności w Tatrach nie miałby absolutnie żadnego wpływu na to, jak te góry wyglądają.
No cóż, na pewno coś byś wniósł, bo jesteś osobą, która coś kreuje. Coś wnosi w życie ludzi, choćby tą książką, być może tą rozmową, mam nadzieję. To, co chcę powiedzieć, to, że jesteś aktywnym twórcą, a takie osoby zawsze mają oddziaływanie na ludzi dookoła siebie. I takich osób jest wciąż w Zakopanem bardzo dużo. Ale to może zostawmy ten temat na momencik. Co was zaskoczyło, kiedy eksplorowaliście Tatry przez pryzmat tej książki? Bo to zawsze jest coś innego niż jak jest się w Tatrach po prostu dla siebie.
Może na przykładzie konkretnych osób spotkanych, czyli bohaterów tej książki, to mnie pani Teresa Bacheda-Kominek bardzo zaskoczyła, czyli tatrzańska poetka. No nie spodziewałem się spotkać kogoś takiego. Osoba, która łączy w sobie i dużą siłę fizyczną, bo pani Teresa pracowała w tartaku i na budowie i właściwie jest taką kobietą, która żadnej pracy się nie boi. A jednocześnie jest pełna wrażliwości, ciepła, romantyzmu i takiej łatwości właściwie w tworzeniu wierszy, bajek, baśni na poczekaniu. Ona przy ładnej pogodzie często wychodzi na szlak, siada sobie gdzieś przy schronisku i zaczyna rozmowę z dziećmi o tym, co jest wokół, o Tatrach, o przyrodzie i na podstawie tego obserwuje, co się dzieciom podoba, czy to są zwierzęta, czy to jest przyroda, czy to jest góra, czy to jest jakaś wymyślona historia jakiegoś skrzata. Wada im bajki. Więc to są takie osoby, których wcześniej nie spotkałem i prawdopodobnie gdyby nie to, że taka książka powstała, to nigdy bym się z taką panią Teresą nie spotkał.
Mm-hmm. Mateusz, masz coś?
Mnie zaskoczyło może nie tyle z perspektywy pisania książki tatrzańskiej opowieści, co po prostu pobytu w Tatrach. Moja ostatnia wizyta w tych górach, gdy zabrałem z sobą na kościelec swojego 9-letniego syna. I obserwując to, w jaki sposób on jest zafascynowany tymi górami i w jaki sposób to, że on jest w tych górach, jak się porusza po nich, no bo kościelec nie jest, podobnie jak Świnica, zresztą najłatwiejszą górą dla 9-latka, było to coś absolutnie naturalnego dla niego. I pamiętam, że gdy schodziliśmy później przez Dolinę Jaworzynki, to złapała nas niestety burza. Ja takiej burzy w Tatrach dotychczas nie przeżyłem, także woda na stopniach na szlaku wlewa mi się po prostu od góry do butów i ja w pełni przestraszony mówię do mojego syna, nie, w ogóle się nie przejmuj, tutaj zawsze tak jest. Wewnątrz będąc przerażony absolutnie tym, co się dzieje, tymczasem słuchając, jak on idzie w tej ulewie i oczywiście do jego małych bucików też ta woda się wlewała, nuci sobie piosenkę z kucyków pony pod nosem. Więc widząc to, jak on funkcjonuje w tych Tatrach, zobaczyłem po części siebie. Mhm. Może nie w jego wieku, bo ja w Taty trafiłem nieco później, natomiast zauważyłem też potrzebę tego, aby pokazać naszym dzieciom te góry, kiedy są jeszcze tak małe, kiedy wszystko przyjmują w sposób naturalny, kiedy te ich drogi, którymi chciałyby iść, jeszcze nie są ukształtowane. W moim przypadku Tatry tak naprawdę zacząłem odkrywać na własną rękę. I może ta moja relacja z tymi górami wyglądałaby zupełnie inaczej, gdyby ktoś pokazał mi je, gdy byłem dużo młodszy. I może nigdy taka książka nie powstałaby wówczas, a może miałaby zupełnie inną formę. Wydaje mi się, że nie jest to ważne, abyśmy pokazywali swoim dzieciom góry. Robili to w sposób odpowiedzialny i to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że rzeczywiście tak jest. Spotkałem w trakcie tych 32 dni w Tatrach wielu rodziców, którzy zabierali swoje dzieci w góry, robili to w sposób odpowiedzialny i w sposób, który sprawiał, że serce mi rosło jako obserwatorowi tego z bliska.
To jest tak, to jest fantastyczne. Też mi zawsze serce rośnie, jak widzę takie obrazki. Chciałem was zapytać, czy wy macie jakikolwiek pomysł, hipotezę na temat tego, dlaczego Tatry mają, są takim fenomenem w Polsce? Bo te statystyki są, no, nie mieszczą mi się w głowie, prawie 5 milionów turystów w ciągu roku w Parku Narodowym, takiego sformułowania używacie, to bardzo działa na wyobraźnię, w Parku Narodowym, który mógłby się zmieścić w większości alpejskich dolin. W sensie w jednej dolinie. Chociażby po drugiej stronie Tatr, Słowacy, no nie ciągną aż tak w te góry. Co się dzieje, że Polacy tak bardzo chcą tam być?
Wydaje mi się, że nieprzypadkowe jest takie powiedzenie, że Tatry to jedyne prawdziwe góry w Polsce. Przynajmniej ja byłem...
To dopiero dyskryminacja innych gór.
Ale ja zostałem właśnie w te góry w taki sposób wprowadzony. Mm-hmm. Wydaje mi się, że to wynika z tego, że są to jedyne góry w Polsce, które mają charakter wysokogórski, mm-hmm. charakter alpejski. I może z tego powodu wzbudzają tak duży respekt i tak duże zainteresowanie. I to jest jeden z powodów, dlaczego przyćmiewają inne pasma górskie w Polsce. No tutaj jest tak naprawdę przestrzeń dla statystyków, którzy mogliby wykonać kawał dobrej roboty, pytając duży procent społeczeństwa, dlaczego jeździ w Tatry. Przynajmniej te 4 miliony turystów, którzy tam zawitali w ostatnim sezonie. Myślę, że co człowiek to inna odpowiedź. Niemniej jednak z mojego punktu widzenia odpowiedź może być tylko jedna, bo to są szalenie piękne góry.
Okej.
I to też jest ten, wracam do tego fenomenu Zakopanego, który przyciąga turystów, więc będąc, mamy tak, ta oferta jest dość szeroka. No, czyli będąc w Zakopanem, będąc w Bukowinie, w Białce, mamy wiele rzeczy do zrobienia. I są góry, ktoś woli Krupówki, zakupy, ma takie możliwości, ktoś woli niższe góry, czy wyjazd kolejką na Gubołówkę też ją ma. Termy, tam naprawdę jest co robić i dla turystów wszelakich, od rodzin z małymi dziećmi po osoby starsze, no właśnie każdy tam znajdzie coś dla siebie. W samych Tatrach tak samo, mimo że potrafią być bardzo wysokie i bardzo groźne, to są też miejsca, dolinki, regle, gdzie nie trzeba mieć ani specjalnego sprzętu, ani doświadczenia, żeby się tymi górami cieszyć.
Poza tym góry chyba jak żadne inne pasmo w Polsce miało wpływ na to, jak kształtowała się kultura górska w naszym kraju. Przecież to góry, które wychowały pokolenia artystów, o których wspominał Darek wcześniej, ale też pokolenia wszystkich polskich taterników, wspinaczy, wszystkie dokonania w górach wysokich, w górach całego świata. Tak naprawdę swoje początki w przeszłości brały właśnie w Tatrach. I to może też jest wynikiem właśnie tego.
W wielu historiach tych himalaistów, taterników, o których mówisz, powtarza się takie zdanie, że Tatry są fantastyczną szkołą poruszania się po górach wysokich i pewnie to jest też duży czynnik tego wszystkiego. To też ma swoje, mam wrażenie, konsekwencje takie dobre w tym, jak funkcjonuje TOPR, którym się wiele służb ratowniczych na świecie też inspiruje. I teraz też, zamykając trochę klamrą temat tych himalaistów, których przytoczyłeś, ty się, zdaje się, trochę inspirujesz niektórymi z nich, prawda?
Ależ nie.
Nie?
Ależ nie. W zasadzie jestem poza środowiskiem górskim. No nie mogę powiedzieć, że jestem poza środowiskiem górskim od dawna, bo nigdy nie byłem jego częścią. Góry zawsze były jakimś tłem, ważnym, ale jednak tłem moich wypraw. Natomiast spotkałem w tym środowisku jedną osobę, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. I tak naprawdę była tak naprawdę powodem tego, że mój pierwszy syn jako swoje drugie imię nosi imię Maciej. I tą osobą był Maciej Berbeka. Ten sposób patrzenia na góry Maćka który miałem okazję obserwować przez krótki okres czasu w bazie po taką Kagła w Andach. To było coś nieprawdopodobnego, coś, co zostanie ze mną na zawsze. Więc jeśli mógłbym wskazać kogoś, kto w jakiś sposób inspiruje moje wyprawy, to na pewno byłby to sposób, w jaki na góry patrzył Maciej Berbeka.
A jaki to był sposób?
Pełen respektu, ale jednocześnie pełen troski. Maciek pracował w górach jako przewodnik wysokogórski. I wtedy w bazie były legendy polskiego himalaizmu. Osoby, które jako pierwsze zdobywały Everest zimą, osoby, które wytyczały nowe drogi na himalajskich ośmiotysięcznikach. Ale to, w jaki sposób opiekę nad swoimi turystami, których w te góry prowadził, sprawował Maciek, to było coś absolutnie nieporównywalne z czymkolwiek, co widziałem wcześniej. Ci ludzie, którzy znajdowali się pod jego opiekuńczym ramieniem, czuli się po prostu bezpieczni. Właśnie w takim celu wynajmujemy między innymi przewodnika w góry, aby te góry przeżywać w sposób bezpieczny, aby z nich bezpiecznie wrócić. I Maciek był usposobieniem bezpieczeństwa. I zrobił na mnie ogromne wrażenie.
Wow, widzę, że to było dla ciebie takie naprawdę mocne doświadczenie, bo mam wrażenie, że tak trochę duch Maćka Berbeki wręcz uniósł się tutaj, kiedy o nim opowiadałeś.
No tak, tak był, jest i będzie dla mnie postacią absolutnie ważną. Jeśli z kimkolwiek ze środowiska górskiego w jakikolwiek sposób miałbym być związany, tudzież identyfikować się na własną rękę, to byłby to tylko Maciej Berbeka.
Darek, ty masz jakąś postać w historii polskiego, może nie tylko polskiego himalaizmu, sportów górskich, które ciebie inspirują, jakoś wpływają na twoje spojrzenie na górę?
Myślę, że tu byśmy mogli wrócić do początku naszej rozmowy, czyli do tej książki o pierwszych naszych himalaistach, że tacy ludzie, dzisiejsi himalaiści są mi o tyle obcy, że to są profesjonaliści, ludzie o dużych umiejętnościach, ze sprzętem, wiedzą, przynajmniej chcę wierzyć, że tak jest. Jak coś, to mi nie psuj tego wyobrażenia, że tak wygląda. Natomiast w tamtych czasach, w latach 30., to oni przede wszystkim mieli zapał, chęci, kilka swetrów i uszytych samodzielnie namiotów. I z tego zaczęli robić coś wielkiego. I taki romantyzm mi się bardzo podobał, więc może wymienię. Jakub Bujak, Janusz Klarner, Adam Karpiński przede wszystkim, Stefan Bernadzikiewicz. Ludzie z tamtej epoki, kiedy wytyczali nowe szlaki, kiedy ta wspinaczka to było coś więcej niż pójście po utartej drodze.
To wtedy jeszcze była realnie eksploracja, prawda?
Tak, tak. Myślę, że to mnie bardziej interesuje i gdzieś tam ciekawi niż powtarzanie czegoś, co już było, albo dorabianie lepszej ideologii do... No dobra, może nie chcę podpaść za bardzo, ale... Czy na jakąś górę wejdziemy tyłem, lewą nogą, bokiem, tego dla mnie nie ma większego znaczenia, tylko ci pierwsi zdobywcy.
Mhm. Ale co mają zrobić ci maleńcy teraz, kiedy już wszystko zostało zrobione?
Wejść na świnicę.
Musimy ich zrozumieć.
Nie, no na pewno. Znaczy, to też byśmy musieli wejść w magię liczb, czyli ośmiotysięcznik, a niższe góry niezdobyte, które są wyzwaniem.
A jest ich, zdaje się, sporo jeszcze.
Tak, są takie rejony, które, i to też jest ciekawe, które dzisiaj są...
Piękne ostatnie przejście na Czubuce Badima Jabłońskiego z kolegą, którego nazwiska nie pomnę. No to są rzeczy, które są inspirujące, natomiast nie ma najmniejszych szans, aby przebiły się do głównego nurtu. I aby dowiedziało się o nich więcej osób, które nie są ściśle związane ze środowiskiem klubów wysokogórskich.
No a może właśnie w kraju, w którym 5 milionów ludzi rocznie idzie w Tatry, jest realne stworzyć taką kulturę, w której będziemy również na temat takich wejść rozmawiać szerzej, a nie tylko w podcaście, którego będzie słuchało 5 osób.
Myślę, że to wymagało trochę edukacji i takiej pracy, a nie tylko wrzasku, kiedy na Brodwiku jest tragedia, tylko czy jak, nie wiem, Denis Urubko z Adamem Bieleckim idą po Elisabeth Revol, tylko takiego zainteresowania naprawdę faktycznie tematem na co dzień i dzięki temu mogliśmy budować, tak jak Mateusz Swina o wyczynie Wadima, no czegoś, co ma wartość taką realną, a nie tylko cyfrę przed sobą, tą ósemkę.
No i to też chyba powinno wtedy iść szerzej, bo na temat tej historii z 39 jeszcze raz do niej wrócę. Ja też nagrałem odcinek podcastu i dostałem dużo głosów ludzi, którzy się zastanawiali, czemu o tym w szkołach nie uczą. Że to jest historia, którą w zasadzie dobrze by było, żeby dzieci poznały w ramach swojej edukacji, no bo to są też jakieś historie.
Ja myślę, że biorąc pod uwagę stan obecnej edukacji i Ministerstwa Edukacji, nauka o himalaizmie stanowi jakiś dalszy problem.
To prawda. Okay.
Ale minister Czarnek mógłby to ubrać jakoś. Himalaizm papieski.
Narodowe barwy, tak. Wydaje mi się, że jest dużo, dużo większych problemów, z którymi mierzy i będzie się mierzyć polska edukacja. Natomiast oczywiście uważam, że warto. No, że to są historie, które nie docierają do jakby szerokiej świadomości ludzi. Mhm. No ale to jest długa, bardzo długa praca. I cieszę się, że taki podcast jak twój powstaje, bo nawet jeśli wysłucha go 5 tysięcy osób, no to będą to osoby, które te historie przyswoją. Być może przekażą ją dalej i przez taki marketing szeptany uda się dojść do coraz poważniejszego audytorium, które tą historią się zainteresuje.
Miejmy nadzieję. Chciałbym jeszcze na sekundkę wrócić do twojej wędrówki jako takiej i zapytać o taki najniższy punkt, jaki osiągnąłeś fizycznie, najtrudniejszy moment. Jakbyś mógł nam go opisać, bo taka 32-dniowa wędrówka przez Tatry musi być w pewnym momencie po prostu już męcząca. I pewnie miałeś moment, kiedy miałeś tych Tatr dosyć i się zastanawiałeś, po co ja włażę na tę kolejną górę?
Tak, było wiele takich momentów. Ja też nie kryję ich w książce. I rzeczywiście to jest taki czas, który występuje tak naprawdę na każdej wyprawie, czy polarnej, czy pustynnej. Przychodzi moment kryzysu, kiedy musisz sobie zrobić przerwę. Ja ujmuję to w książce takim zdaniem, że mam ochotę nie zamknąć się w pokoju, słuchać szantów i nie patrzeć na żadne góry świata. I rzeczywiście tak było. Były takie dni, kiedy musiałem się zamknąć w pokoju, wziąć sobie jakąś książkę, albo po prostu spać przez cały dzień i wtedy wracałem w te Tatry zregenerowany z nową ochotą na kolejne przygody. Myślę, że balans to jest słowo klucz w przypadku takich wędrówek.
Czy szanty to jest twoja muza, którą słuchasz na słuchawkach? Jakie jest bardzo, podejście za trudne?
Bardzo często słucham szantów, szczególnie w górach i na pustyniach. To pozwalają mi uciec myślami od tego, co akurat w jakiś sposób bywa dla mnie trudne, na przykład od warunków pogodowych, albo od tego, że nie wiem, kiedy dojdę do kolejnej studni. Kiedy nagle wyobrażam sobie, że jestem na morzu, to wyobraź sobie, że możesz iść do bieguna i przez 58 dni myśleć o tym, że największym twoim marzeniem jest napicie się rumu. Także trzeba uważać, czego się słucha.
Czy napiłeś się rumu, jak wróciłeś?
Tak, bardzo dobrego zresztą. I myślę, że warto stawiać sobie takie motywatory na swojej drodze do celu.
Jak najbardziej.
Które sprawiają, że w końcu do tego celu zazwyczaj udaje nam się dotrzeć.
Słuchajcie, mam jeszcze jedno prowokacyjne pytanie, to może najpierw do Darka. Po co jest ta książka?
Zadawaliśmy sobie to pytanie właściwie, tylko wyszliśmy z targu książki, gdzie jest pełno książek i też pewnie nie wszystkie są uzasadnione. Po co jest ta książka? Myślę, że po to, żeby Tatry trochę lepiej poznać. Jeżeli ktoś chce się trochę szerzej zainteresować górami, to myślę, że to może być taki dobry wstęp, żeby pokazać po pierwsze same szlaki i to, z czym się je ich pokonywanie, a poza tym trochę szerzej spojrzeć na ludzi, którym te góry są bliskie.
Czy to będzie bardzo niegrzeczne, jeśli odpowiem pytaniem na pytanie?
Ależ absolutnie nie.
Chciałbym w związku z tym zapytać, czy były jakieś historie w tej książce, których nie znałeś wcześniej i które okazały się dla ciebie interesujące?
Większość.
O, no to nie będę pytał dokładnie, której jeśli większość. I to jest moja odpowiedź na to pytanie. Właśnie po to napisaliśmy tę książkę, aby była dla ciebie interesująca i aby znalazł w niej historie, których dotychczas nie miałeś okazji przeczytać. Jeśli nam się to udało, to uważam, że jest to nasz ogromny sukces, bo zdaje się, że wiele osób twierdzi, że o Tatrach napisano już wszystko.
To prawda. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. Mateusz Waligura, Dariusz Jaroń.
Dzięki.
Dzięki.
Wam również dziękuję i jak zawsze, głowa do góry. Do usłyszenia następnym razem. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tej rozmowy do samego końca. To była pierwsza na tym kanale rozmowa o takiej zwyczajnej, przyziemnej turystyce, która jest w zasięgu i moim, i pewnie waszym. Dajcie znać, jak wyszło, dajcie znać, czy takie rozmowy was ciekawią i chcielibyście takich rozmów więcej. Chętnych do przeczytania całej książki Tatrzańskie opowieści Mateusza Waligury i Dariusza Jaronia odsyłam do linku, który znajdziecie w opisie. Każde polubienie, każde udostępnienie tego materiału będzie na wagę złota dla rozwoju tego kanału, więc zachęcam i z góry dziękuję za każde takie działanie. A tych, którzy słuchają na Spotify, zachęcam również do wystawienia oceny całemu kanałowi. Można coś takiego zrobić i to również mi bardzo pomoże. Zapraszam was też przy okazji na mój profil na Instagramie, jeżeli jesteście jeszcze bardziej ciekawi tego, co dzieje się dookoła podcastu. No i przy okazji chciałbym powiedzieć w końcu coś, z czym noszę się od dawna, bo od czasu do czasu odzywacie się do mnie, piszecie, że materiały wam się podobają i zastanawiacie się, dlaczego są publikowane tak rzadko. Chciałem wam za to podziękować, bo to daje mi mnóstwo energii, jesteście absolutnie wspaniali i obiecuję, że nie porzucam tego projektu, nie mam tego absolutnie w planach. Kolejne materiały są już w drodze i mam nadzieję, że ich również wysłuchacie, więc jeszcze raz głowa do góry i do usłyszenia, kochani.